Chłopak wyprostował się dumnie. Jestem Bergil, syn Beregonda, żołnierza gwardii, oświadczył. Domyślałem się tego, rzekł Pipin, boś bardzo podobny do ojca. Znam go i właśnie on mnie tutaj do ciebie przysłał.
Dlaczego od razu tego nie powiedziałeś? Odparł Bergil i nagle spochmurniał.
Chyba ojciec nie rozmyślił się i nie chce mnie wyprawić z miasta razem z dziewczętami.
Nie, to niemożliwe. Ostatnie wozy już odjechały.
Polecenie, które przynoszę od ojca, nie jest aż tak przykre. Chociaż może nie będzie ci miłe, rzekł Pipin. Ojciec twój radzi, żebyś zamiast kłaść mnie na łopatki, oprowadził po mieście i pocieszył trochę w samotności. Odwdzięczę ci się opowieścią o różnych dalekich krajach.
Bergil klasnął w ręce i roześmiał się z ulgą.
Świetnie, wykrzyknął. Zgoda. Zamierzaliśmy właśnie wybrać się pod bramę i popatrzeć. Pójdziemy zaraz.
A cóż tam dzieje się ciekawego?
Spodziewamy się, że przed zachodem słońca nadciągną południowym gościńcem wodzowie z zaprzyjaźnionych ościennych krajów. Chodź z nami, zobaczysz.
Bergil okazał się miłym kompanem. Najmilszym, jakim Pippina los obdarzył od rozłąki z Meriadokiem. Wkrótce obaj śmiali się i gawędzili wesoło, idąc ulicami i nie zważając na zaciekawione spojrzenia, którymi ich obrzucano. Niebawem znaleźli się w tłumie ludzi dążących ku wielkiej bramie. Tu Pipin zyskał sobie szacunek Bergila, gdy bowiem przedstawił się i wymówił hasło, strażnicy zasalutowali i przepuścili go natychmiast, a co ważniejsze, pozwolili przejść również jego towarzyszowi.
To się udało, stwierdził Bergil. Nas, chłopców, nie wypuszczają teraz za bramę bez opieki dorosłego mężczyzny. Stąd będziemy widzieli lepiej.
Za bramą wzdłuż drogi i wokół brukowanego placu, gdzie zbiegały się wszystkie drogi prowadzące do Minas Tirith, ludzie cisnęli się gęstym szpalerem. Wszystkie oczy zwrócone były w stronę południa i wkrótce rozległy się szepty.
Tam, tam, już się podnosi tuman pyłu, idą!
Pipin i Bergil przecisnęli się do pierwszego szeregu i czekali wraz z innymi. Z oddali dobiegł głos rogów, a zgiełk powitalnych okrzyków zbliżał się jak wzbierająca wichura. Potem trąbka zagrała przeciągle i krzyk rozległ się tuż koło ich uszu.
Forlong! Forlong!
Słysząc te powtarzające się wołania, Pipin zapytał swego przewodnika. O czym oni mówią?
Forlong przybył, odparł Bergil. Stary Forlong Gruby, władca Lossarnach, krainy, gdzie mieszkają moi dziadkowie. Hurra, Forlong jedzie, zacny stary Forlong!
Pierwszy jechał na ogromnym, grubokościstym koniu barczysty, opasły mężczyzna, stary już, z siwą brodą, ale w kolczudze, w czarnym hełmie na głowie i z długą, ciężką włócznią usiodła. Za nim w obłoku pyłu maszerowali dumnie wojownicy, dobrze uzbrojeni, z potężnymi wojennymi toporami w rękach. Twarze mieli posępne, byli niższego wzrostu i smaglejszej cery niż ludzie, których Pipin dotychczas spotykał w Gondorze.
— Forlong! — krzyczał tłum. — Wierne serce! Wierny przyjaciel! Forlong!
Kiedy jednak oddział przeszedł, odezwały się szepty.
Tylko ta garstka?
Cóż znaczą 200 toporników?
Spodziewaliśmy się 10-kroć liczniejszych posiłków. Oto skutek wieści o gromadzeniu się korsarskiej floty opodal ujścia Anduiny. Nasi sojusznicy mogli nam użyczyć ledwie 10 części swoich sił. No, trudno. Każdy żołnierz się przyda.
Za tym pierwszym nadciągały inne oddziały. A wszystkie, pozdrawiane okrzykami, przekraczały bramę. Ludzie z ościennych krajów szli bronić stolicy Gondoru w godzinie niebezpieczeństwa, lecz wszystkie kraje nadesłały posiłki mniej liczne niż oczekiwano i niż wymagała ciężka potrzeba. Syn władcy Doliny Ringlo, Dervorin, prowadził 300 pieszych. Z wyżyny Mortondu, z wielkiej Doliny Czarnego Korzenia, smukły Duinhir, z synami Duilinem i Derufinem wiódł 500 łuczników. Z Anfalas, odległego długiego wybrzeża, przymaszerowali rozciągniętą kolumną myśliwcy, pasterze, ludzie z wiosek, lecz z wyjątkiem przybocznej straży ich władcy, Golasgila, nędznie odziani i uzbrojeni. Z Lamedonu przyszła garstka zawziętych górali bez wodza. Z Etiru ponad setka rybaków, tylu ile można było zwolnić ze służby na wojennych statkach. Hirluin piękny z Pinat Gelin, czyli Zielonych Gór, przywiódł 300 dzielnych wojaków w zielonych mundurach. Ostatni zjawił się najdumniejszy z wodzów, książę Dol Amrotu, Imrahil, krewny namiestnika, pod złocistymi chorągwiami, na których błyszczały godła jego rodu, okręt i srebrny łabędź, z pocztem rycerzy w pełnym uzbrojeniu, na siwych koniach. Za nimi z pieśnią na ustach szło 700 pieszych, a wszyscy wysokiego wzrostu, jak ich książę, siwoocy i ciemnowłosi. Na tym się skończyło. Naliczono razem nie więcej niż 3000 żołnierzy. Nie było już na co czekać. Gwar i tupot nóg przebrzmiał, oddalając się ku miastu, aż ucichł zupełnie. Tłum stał jeszcze chwilę w milczeniu. Kurz wisiał w powietrzu, bo wiatr ustał i wieczór był duszny. Zbliżała się godzina zamknięcia bramy. Czerwona tarcza słońca skryła się za górę Mindol Luine. Cień zapadł nad grodem. Pipin podniósł wzrok i wydało mu się, że niebo ma kolor popiołu, jakby ogromna chmura pyłu i dymu rozpostarła się w górze, przyćmiewając światło dzienne. Tylko na zachodzie gasnące słońce rozjarzyło opary płomienną czerwienią i Mindol Luina rysowała się czarną bryłą na przydymionym i skrzącym się jeszcze tu i ówdzie tle. Tak więc piękny dzień kończy się pożogą, szepnął Pipin, zapominając o chłopcu, który stał przy nim. Dla mnie też źle się skończy, jeśli nie wrócę przed wieczornym dzwonieniem, odparł Bergil. Chodźmy, już trąbią na zamknięcie bramy. Trzymając się za ręce, wrócili do grodu i ostatni przekroczyli bramę, zanim ją zamknięto, a gdy weszli na ulicę Latarników, odezwał się z wież uroczysty głos dzwonów. W oknach zabłysły światła, z domów i kwater żołnierskich rozmieszczonych pod murami rozległy się śpiewy. Na razie żegnaj, powiedział Bergil. Pozdrów ode mnie ojca i podziękuj w moim imieniu za przysłanie tak miłego towarzysza. Mam nadzieję, że wkrótce znów mnie odwiedzisz. Niemal wolałbym, żeby nie doszło do wojny, bo moglibyśmy we dwóch bawić się wspaniale. Pojechalibyśmy na przykład do Los Sarnach, do moich dziadków. Pięknie tam wiosną, kiedy w lasach i na łąkach jest pełno kwiatów. Ale kto wie, może kiedyś znajdziemy się tam razem. Nikt przecież nie pokona naszego władcy, a mój ojciec jest bardzo dobrym żołnierzem. Żegnaj i do zobaczenia. Rozstali się i Pipin pospieszył do twierdzy. Droga wydała mu się długa, bo był zgrzany i bardzo głodny. Noc zapadała szybko. Ani jedna gwiazda nie wypłynęła na niebo. Hobbit spóźnił się na wspólną wieczerzę, lecz Beregond powitał go z radością, zrobił mu miejsce przy stole obok siebie i wypytywał o syna. Po wieczerzy Pipin gawędził chwilę z kompanią, lecz pożegnał ją dość prędko, ponieważ ogarnął go dziwny niepokój i pragnął co rychlej spotkać się znów z Gandalfem. — Czy trafisz sam do swojej kwatery? — spytał Beregond, zatrzymując się na progu małej sali pod północną ścianą twierdzy, gdzie spędzili wieczór. — Noc ciemna dzisiaj, tym ciemniejsza, że nakazano przyćmić światła w mieście, a nie zapalać ich w ogóle po zewnętrznej stronie murów. Mam też dla ciebie inną nowinę. Jutro wczesnym rankiem zostaniesz wezwany do Denethora. Obawiam się, że namiestnik nie przydzieli cię do trzeciej kompanii. Mimo to spotkamy się chyba jeszcze. Do widzenia. Śpij spokojnie. Na kwaterze panowały ciemności, ledwie rozproszone światłem stojącej na stole małej latarni. Gandalfa nie było. Pipin czuł się coraz bardziej przygnębiony. Wspiął się na ławkę i usiłował wyjrzeć przez okno, lecz miał wrażenie, że patrzy w kałuże atramentu. Zlazł więc, zamknął okiennicę i położył się do łóżka. Czas jakiś nasłuchiwał, tęskniąc do powrotu Gandalfa. Potem zapadł w niespokojny sen. W nocy obudziło go światło. Przez szparę w kotarze osłaniającej alkowę zobaczył Gandalfa, przechadzającego się tam i sam po pokoju. Na stole płonęły świece i leżały zwoje pergaminu. Czarodziej westchnął i szepnął. Kiedyż wreszcie powróci Faramir?
— Hej, Gandalfie!
— zawołał Pipin, wytykając głowę za kotarę. — Myślałem, żeś o mnie całkiem zapomniał. Cieszę się, że cię w końcu widzę. Dzień bez ciebie dłużył mi się bardzo.
— Noc za to będzie krótka — odparł Gandalf. — Wróciłem, bo muszę namyślić się w spokoju i samotności. — Śpi, póki możesz wylegiwać się w łóżku. O świcie zaprowadzę cię znowu do Denethora. A raczej nie o świcie, lecz kiedy przyjdzie wezwanie. Zapadły już ciemności. Nie będzie świtu.